Poznając dzieje kolejnych królów Izraela, zauważyliśmy powtarzającą się w Biblii ocenę ich rządów. Postępowali źle, czynili to, co złe w oczach Pana. Za przykładem przywódców szedł lud, doznając ciągłej duchowej i moralnej degradacji. Wieloletnie odstępstwo Izraelitów, uprawiane przez nich kulty pogańskie, czczenie bóstw ludów kananejskich, wygnanych wcześniej przez Boga z ziemi obiecanej, właśnie z powodu ich pogańskich praktyk, nierząd sakralny, niemoralność, samowola, wszystko to żywy Bóg, Pan Izraela, obserwował ze smutkiem i z gniewem. Naród wybrany odtrącił jego miłość, odmówił mu posłuszeństwa. Bóg nie mógł tolerować w nieskończoność takiego stanu rzeczy. Postanowił osądzić naród, który okazał się krnąbrny i nieposłuszny. Bóg dopuścił, by Królestwo Izraela przestało istnieć. Dzisiaj poznamy okoliczności upadku Izraela. W 15 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej czytamy o kolejnych królach, którzy sprawowali władzę w Izraelu w schyłkowym okresie istnienia Północnego Królestwa. Jednak najpierw dowiadujemy się o zmianach na tronie judzkim w Jerozolimie. Przeczytajmy początkowe wiersze 15 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. W 27 roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego, Azariasz, syn Amazjasza, został królem judzkim. W chwili objęcia rządów miał 16 lat i panował 52 lata w Jerozolimie. Matce jego był na imię Jekolia z Jerozolimy. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, tak jak czynił jego ojciec Amazjasz. Jedynie wyżyny nie zostały usunięte. W dalszym ciągu lud składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. W północnym Izraelu panował Jeroboam, natomiast w Judzie króla Amazjasza zastąpił jego syn, Azariasz. W Judzie sytuacja, jeśli chodzi o stan duchowy przywódców i ludu, była o wiele lepsza niż w Izraelu. Amazjasz był dobrym, bogobojnym królem. I również jego syn, Azariasz, był dobrym królem. Czynił to, co jest słuszne w oczach pańskich, czytaliśmy. Azariasz sprawował rządy w Judzie przez 52 lata, a więc ponad pół wieku. Był to okres stabilnych rządów w Królestwie Południowym. Azariasz, którego drugie imię podane w innych miejscach Biblii brzmiało Uzjasz, był królem, którego popierał prorok Izajasz. Dowiemy się o tym więcej w czasie lektury Ksiąg Kronik. Azariasz był dobrym królem, popełnił jednak jeden błąd. Przekroczył swoje kompetencje i zaingerował w urząd kapłański. Z tego powodu Bóg dotknął go trądem. W 5 wierszu 15 rozdziału znajdujemy taką informację. Lecz Pan dotknął króla tak, iż stał się trędowaty aż do dnia swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnienia, podczas gdy Jotam, jego syn, kierował pałacem i sądził lud kraju. Azariasz, zwany też Uzjaszem, w końcowym okresie swoich rządów chorował i faktyczne rządy sprawował wtedy jego syn, Jotam. Prorok Izajasz martwił się bardzo chorobą króla, bo nie był pewien, czy jego następcy będą postępować tak samo dobrze jak Uzjasz. Obawy Izajasza nie były bezpodstawne. Wprawdzie Jotam, syn Uzjasza, postępował w tak samo prawy sposób jak ojciec, ale wnuk Uzjasza odwrócił się od Boga i był złym królem. Dowiemy się o tym więcej, gdy studiować będziemy Księgi Kronik. W drugiej części 15 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej czytamy natomiast o kolejnych królach Królestwa Północnego, Izraela. Panowali oni krótko, ginęli w wyniku spisków i mordów. Najpierw dowiadujemy się o rządach Zachariasza, syna Jeroboama, ostatniego potomka z linii Jechu. Rządził tylko przez 6 miesięcy. Potem został zamordowany. O jego rządach czytamy krótko. Czynił to, co jest złe w oczach pańskich. tak, jak czynili jego przodkowie. Nie zerwał z całym grzechem Jeroboama, syna Nebata, do którego ów doprowadził Izraela. Szalum, syn Jabesza, uknął spisek przeciw niemu, zadał mu cios śmiertelny w Ibleam i został w jego miejsce królem. Szalum zasiadał na tronie Izraela jeszcze krócej niż Zachariasz. Został zamordowany po miesiącu sprawowania przez siebie władzy. Zginął z ręki Menachema, który utrzymał się na tronie Izraela przez 10 lat. Za jego rządów Izrael został zaatakowany przez króla asyryjskiego, Pula. Menachem musiał zapłacić Pulowi 1000 talentów srebra, by ocalić swoje królestwo. Był to mroczny okres w historii północnego królestwa. Gdy zmarł Menachem, królem został jego syn, Pekachiasz. I on czynił to, co złe w oczach Pana. Rządził w Izraelu 2 lata. Został zabity przez swojego tarczownika, Remaliasza, który ogłosił się królem. W Izraelu panowało ogromne zamieszanie. Dominowały porachunki, spiski i mordy. Izrael został też zaatakowany przez wroga zewnętrznego. Gdy na tronie zasiadał syn Remaliasza, Pekach, wtargnął do Izraela król asyryjski Tiglat-Pileser, zajął sporą część kraju, a pojmanych przesiedlił do Asyrii. Kolejny spisek skończył się zamordowaniem Pekacha, a królem został morderca Ozeasz. Tę mroczną relację 15 rozdziału 2 Księgi Królewskiej kończy trochę jaśniejszy akcent. Końcowe wersety przenoszą nas do Królestwa Południowego. W Judzie zasiadł na tronie kolejny dobry król, Jotam, syn Azariasza. Czytamy: w chwili objęcia rządów miał 25 lat i panował 16 lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jerusza, córka Sadoka. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich. Działał zupełnie tak, jak jego ojciec Azariasz. Jedynie wyżyny nie zostały usunięte. W dalszym ciągu lud składał na wyżynach ofiary krwawe i kadzielne. On to zbudował bramę górną świątyni pańskiej. Jotam był dobrym, bogobojnym królem, tolerował jednak bałwochwalcze składanie ofiar na wyżynach. I to zadecyduje, że jego królestwo ostatecznie upadnie. Następny, 16 rozdział 2 Księgi Królewskiej, podaje wiele cennych informacji. Informacji historycznych, a także wiele prawd duchowych. Analizując jego treść, będziemy pamiętać o tym, że wszystkie wydarzenia zrelacjonowane przez Stary Testament znalazły się na kartach Biblii dla naszego pouczenia, dla przykładu. Przeczytajmy kilka początkowych wierszy 16 rozdziału 2 Księgi Królewskiej. W 17 roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, Achaz, syn Jotama, został królem judzkim. W chwili objęcia rządów Achaz miał 20 lat, a 16 lat panował w Jerozolimie. Nie czynił on tego, co jest słuszne w oczach Pana, Boga jego, tak jak jego praojciec Dawid, lecz kroczył drogą królów izraelskich, a nawet syna swego przeprowadził przez ogień na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami. Dowiadujemy się o czymś przerażającym. Król Judy, praprawnuk Dawida, spalił na ofiarę Molochowi własnego syna. Czynił więc to, za co Pan wypędził z ziemi obiecanej ludy pogańskie. Mimo że jego dziadek Azariasz i ojciec Jotam przez całe 10 lecia sprawowali władzę w Judzie w sposób bogobojny i prawy, Achaz poszedł całkiem inną drogą. Naśladował królów izraelskich, nie swoich przodków. Stało się to, czego obawiał się prorok Izajasz. Król Judy zdryfował w pogaństwo, tak jak królowie izraelscy. W 4 wierszu czytamy: składał on ofiary krwawe i kadzielne na wyżynach i pagórkach i pod każdym drzewem zielonym. Na konsekwencje odstępstwa Achaza nie trzeba było długo czekać. W następnym, 5 wierszu czytamy: Wówczas Resin, król Aramu, i Pekach, syn Remaliasza, król izraelski, wyruszyli do bitwy przeciw Jerozolimie. Osaczyli Achaza, lecz nie mogli go pokonać. Wzmiankę o tym wydarzeniu znajdujemy także w 7 rozdziale Księgi Proroczej Izajasza. Prorok zwrócił się w tamtym czasie do króla z apelem o powrót do Boga, Pana Izraela. Jednak Achaz odrzucił napomnienie Izajasza i udał się z prośbą o pomoc do Asyryjczyków. To sprowokowało Asyrię do ataku na północne królestwo Izraela. Czytamy dalej od wiersza 6. W tym samym czasie Resin, król Aramu, włączył Elat do Edomu. Wypędził Judejczyków z Elat, a Edomici weszli do Elat i zamieszkali aż do dnia dzisiejszego. Wtedy Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera ze słowami: Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla izraelskiego, którzy stanęli przeciwko mnie. Achaz wziął srebro i złoto, które było w świątyni pańskiej i w skarbcach pałacu królewskiego, i przesłał je królowi asyryjskiemu jako dar hołdowniczy. Król asyryjski wysłuchał go. Wyruszył król asyryjski przeciwko Damaszkowi i zajął go, a mieszkańców zabrał w niewolę do Kir. Resina zaś kazał zabić. Król asyryjski Tiglat-Pileser wysłuchał prośby Achaza i zajął Damaszek. Miał w tym oczywiście swój interes. Stąd łatwiej było mu zaatakować Izrael. Achaz postanowił spotkać się ze swoim rzekomym sprzymierzeńcem i udał się do Damaszku. W 10 wierszu czytamy: Kiedy król Achaz udał się na spotkanie z Tiglat-Pileserem, królem asyryjskim, ujrzał ołtarz w Damaszku. Wtedy król Achaz przesłał kapłanowi Uriaszowi podobiznę ołtarza i wzorzec całej jego budowy. Skutki wyprawy króla Achaza do Damaszku były fatalne. Polecił on arcykapłanowi w Jerozolimie zbudować pogański ołtarz, taki jaki widział w Damaszku, i rozkazał ustawić go w świątyni Pana. Polecił natomiast usunąć ze świątyni ołtarz całopalny z brązu. Po powrocie z Damaszku król Judy, Achaz, składał w świątyni ofiary całopalne na pogańskim ołtarzu. Rozkazał też czynić to samo arcykapłanowi Uriaszowi. Było to jawne wypowiedzenie posłuszeństwa żywemu Bogu, Panu Izraela, i zbezczeszczenie świątyni jerozolimskiej. Zresztą Achaz na tym nie poprzestał. Dokonał następnych samowolnych zmian w świątyni. Czytamy dalej od wiersza 17. Król Achaz kazał odciąć listwy z podwozi i wyjąć z nich kadzie. Kazał również zdjąć morze z ponad wołów miedzianych, które pod nim były, i postawić je na posadzce kamiennej. Następnie kazał usunąć kryty krużganek szabatowy, który zbudowano przy świątyni, oraz zewnętrzne wejście królewskie do świątyni pańskiej, ze względu na króla asyryjskiego. Nie wiadomo, co jeszcze zmieniłby Achaz w świątyni jerozolimskiej, aby podobała się królowi asyryjskiemu. Na szczęście Achaz wkrótce umarł. Informują o tym końcowe wiersze 16 rozdziału. Znajdujemy tu także informację, że w jego miejsce królem został jego syn, Ezechiasz, zwany też Hiskiaszem. Jest rzeczą zdumiewającą, że taki król jak Achaz miał takiego syna jak Ezechiasz. Ezechiasz, Hiskiasz, był najlepszym królem Judy w historii podzielonego królestwa. Biblia wydaje mu wspaniałe świadectwo. Zaglądnijmy do rozdziału 18. Czytamy tam o Ezechiaszu. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, zupełnie tak, jak jego przodek Dawid. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne, nazywając go Nehusztan. W Panu, Bogu Izraela, pokładał nadzieję i po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął do Pana, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi. Ezechiasz zerwał całkowicie z kultami pogańskimi i przylgnął całym sercem do Pana. To uratowało Jerozolimę i królestwo Judy przed losem, jaki spotkał północne królestwo, izraelskie. O Ezechiaszu i dziejach królestwa Judy mówić będziemy szerzej następnym razem. Opowiada o tym 18 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Natomiast rozdział 17 opisuje upadek Królestwa Północnego. Przeczytajmy początkowe wiersze 17 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. W 12 roku panowania Achaza, króla judzkiego, Ozeasz, syn Eli, został królem izraelskim w Samarii na 9 lat. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, jednakże nie tak, jak królowie izraelscy, którzy żyli przed nim. Ozeasz czynił to, co złe w oczach Pana. Nie był tak gorliwy w czczeniu pogańskich bożków, jak Jeroboam czy Achab, ale nie wyróżnił się też niczym dobrym, nie nawrócił się do Pana, nie zawrócił ludu z drogi bałwochwalstwa. Nie odwrócił więc procesu, który trwał przez długie setki lat, lat panowania królów izraelskich, a był to proces duchowej degradacji, duchowego i moralnego upadku. W dalszych wierszach rozdziału 17 czytamy: przeciwko niemu wyruszył Salmanasar, król asyryjski, a Ozeasz poddał się mu i płacił mu daninę. Lecz król asyryjski wykrył spisek Ozeasza. Ozeasz bowiem wysłał posłów do króla egipskiego, So, i nie przysyłał daniny królowi asyryjskiemu, jak każdego roku. Wtedy król asyryjski pojmał go i zamknął w więzieniu. Król asyryjski najechał cały kraj, przyszedł pod Samarię i oblegał ją przez 3 lata. To był właściwie początek końca północnego królestwa Izraela. Król asyryjski obległ Samarię, miasto zbudowane przez Omriego, ojca Achaba. Achab wybudował tam pałac i odtąd Samaria pełniła rolę stolicy północnego królestwa. Samaria położona była na jednym z najpiękniejszych wzgórz ziemi obiecanej. Rozciągał się stamtąd malowniczy widok na morze i na cały kraj. Jednak teraz nadszedł kres Samarii i całego północnego królestwa. W 6 wierszu rozdziału 17 czytamy: w 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii. Przesiedlił ich do Halach nad Chabor, rzekę Gozanu, i do miast Medów. Po 3 latach oblężenia Samaria została zdobyta, a jej mieszkańcy wysiedleni i uprowadzeni do niewoli. Cała ludność północnego królestwa, a więc 10 plemion izraelskich, dostało się do niewoli asyryjskiej. Był to koniec północnego królestwa Izraela. Nieposłuszeństwo względem Boga, uprawianie kultów pogańskich, upadek duchowy i moralny – oto główne przyczyny klęski północnego królestwa izraelskiego. O przyczynach tej klęski będziemy mówić jeszcze szerzej w czasie następnej audycji. A teraz zajmijmy się pewnym problemem teologiczno-historycznym. Niektórzy czytelnicy Biblii stwierdzają, że z chwilą upadku północnego królestwa i w związku z uprowadzeniem do niewoli asyryjskiej 10 plemion izraelskich przestały one w ogóle istnieć. Stąd biorą się różne koncepcje zastępstwa utraconych pokoleń i spekulacje, jakie ludy czy plemiona zostały rzekomo dokoptowane do liczby 12 pokoleń Izraela. Są to wszystko ludzkie, niebiblijne nauki. W Biblii wielokrotnie, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, jest mowa o 12 pokoleniach izraelskich. Na przykład list Jakuba rozpoczyna się słowami: Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń rozproszonych na całym świecie. Tak, Żydzi byli i są nadal w dużym stopniu rozproszeni po całym świecie. Gdy wracali z niewoli asyryjskiej, z kilku milionów powróciło ich 65 tysięcy, ale byli wśród nich przedstawiciele wszystkich pokoleń. Podobnie jest i dzisiaj. Miliony Żydów żyją na emigracji, rozrzuceni są po całym świecie, ale do niepodległego państwa izraelskiego powracają z różnych części świata przedstawiciele wszystkich pokoleń izraelskich. Naród wybrany nazywany jest małą wskazówką zegara, zegara odmierzającego czas historii. Powinniśmy patrzeć na tę małą wskazówkę, zbliżającą się, na co wiele wskazuje, do godziny 12, na tarczy Bożego zegara historii zbawienia.